Cześć, witamy Was w podcaście Ekologia po krakowsku, gdzie będziemy przyglądać się oddolnym inicjatywom o charakterze ekologicznym, które zmieniają Kraków i sprawiają, że miasto staje się bardziej przystępne i przyjazne dla osób w nim mieszkających. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Zuzą Heczko, która jest inicjatorką ogrodu społecznego Salvator i zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Zuza, jakbyś mogła nam powiedzieć, dlaczego w ogóle postanowiłaś założyć ogród społeczny na Salvatorze?
Ja postanowiłam założyć ten ogród przede wszystkim ze względu na to, że mieszkam w mieście, a jakby no, chciałam po prostu zająć się uprawą. No, mieć jakąś przestrzeń na eksperymenty ogrodnicze i też jakby wcześniej obserwowałam podobne inicjatywy w Polsce i w różnych europejskich miastach i między innymi też śledziłam tę inicjatywę Bujna Warszawa, te warszawskie ogrody społeczne, które były pierwszymi w Polsce. No i właśnie bardzo chciałam coś podobnego założyć w Krakowie. Jakby w Krakowie istniały już wcześniej też ogrody społeczne, ale chciałam zacząć tak zupełnie od podstaw. Z takich formalnych spraw to zgłosiłam się do Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie przekierowanie wprost do osób, które zajmują się koordynacją krakowskich ogrodów miejskich. Zdobycie takiego terenu okazało się znacznie prostsze niż myślałam. Właściwie wyglądało to tak, że podałam lokalizacje mniej więcej, które mnie interesują na założenie takiego ogrodu. No i wtedy właśnie myślałam o Salvatorze albo o Dębnikach, bo jakby to są takie bliskie mi miejsca i topograficznie i w ogóle bardzo też lubię te obie dzielnice. No i dostałam jakby dwa miejsca, takie zdjęcia satelitarne, że mogę sobie pójść po prostu w te miejsca, zobaczyć działki. No i druga z tych działek to była już ta.
Czy uważasz, że te kroki były proste? Czy jakby Zarząd Zieleni Miejskiej był bardzo taki wspomagający, czy pomógł ci jakby w tych krokach podjętych do założenia ogrodu, czy dużo jednak ciążyło tej odpowiedzialności na tobie?
To znaczy właśnie te pierwsze kroki, czyli samo znalezienie terenu, było właśnie bardzo proste, ponieważ właśnie Zarząd Zieleni też jakby wiem, że ma taki program wspierający ogrody społeczne i chce, żeby takie ogrody powstawały, więc oni po prostu dają miejsce, sami jakby wskazują te miejsca, które mają do dyspozycji jako tereny miejskie, jakieś nieużytki i oni po prostu wtedy mi wskazali działki, które ja mogłabym wykorzystać, więc to było tak, że ja nie musiałam sama tego szukać i w żaden sposób się dowiadywać na przykład o statusie prawnym danych działek. No i też co ważne i co nie jest jakby w każdym polskim mieście nie wygląda tak samo, to w Krakowie te działki są oddawane mieszkańcom pod ogrody społeczne nieodpłatnie i to jest też bardzo fajne na start, no bo zbieranie jakby pieniędzy na założenie inicjatywy jest na początku może być zniechęcające.
A jakieś mieszkańcy Salvatora pomogli ci, byli wspierający albo w ogóle pozytywnie nastawieni do tego projektu?
To znaczy ja na początku robiłam to właściwie z takim gronem znajomych mi osób. To znaczy na przykład nie zaczynałam w ten sposób, idąc na przykład do jakiejś rady dzielnicy, albo jakby nie było to na początku takie sąsiedzkie działanie, tylko ja raczej działałam w takim gronie, które znałam osobiście. I potem jakby to taką pocztą pantoflową trochę się rozprzestrzeniało. Natomiast też sytuacja z mieszkańcami, oni oczywiście przychodzą, ale też wygląda to trochę inaczej u nas niż w innych ogrodach, ponieważ ten ogród jest usytuowany niedaleko Alei Waszyngtona, czyli takiego miejsca spacerowego i właściwie tam mieszkają ludzie, ale ci ludzie, którzy mieszkają przy ulicach właśnie przy Alei Waszyngtona bądź tych pobliskich, właściwie mają swoje ogrody przy domu, bo tam są raczej jakby domy jednorodzinne nie ma tam na przykład bloków, tak jak wokół niektórych ogrodów, więc ci mieszkańcy najbliżsi, wydaje mi się, że nie mieli takiej dużej potrzeby korzystania z tego ogrodu. Natomiast już ci dalsi sąsiedzi, oczywiście też z dzielnicy, ale już zaczęli przychodzić. I też mieliśmy dużo takich spacerowiczów, dla których ten ogród po prostu był takim miejscem spacerów, gdzie oni chodzili, nie wiem, z dziećmi, z psami, albo przychodzili, tam jest też taki bardzo fajny punkt widokowy, więc wiele osób tam przychodziło spacerować i oni jakby z ciekawością przyglądali się temu, co się działo. No, mieliśmy też taką małą niesnaskę sąsiedzką akurat związaną z tym, że no, ktoś myślał, że zajęliśmy ten teren nielegalnie i nawet nas gdzieś zgłosił, ale na szczęście udało się to szybko wyjaśnić, że mamy na to pozwolenie. Tak, a teraz przy spotkaniach takich, przy piknikach, jakby przychodzą do nas osoby mieszkające też w bliskiej okolicy.
A jakbyś mogła powiedzieć, kto najczęściej twoim zdaniem angażuje się w takie działanie ogrodu? Czy jest to jakaś stała grupa ludzi, czy raczej też ludzie przychodzą i odchodzą, jest taka fluktuacja?
To znaczy jest powiedzmy taka stała grupa osób, które są bardziej zaangażowane w ogród na takim poziomie na przykład właśnie organizacji wydarzeń, podejmowania decyzji. Też staramy się pracować taką metodą, żeby dzielić się na takie zespoły zadaniowe, czyli na przykład jedne osoby zajmują się bardziej uprawą, inne na przykład budowaniem, bądź jakimiś takimi naprawczymi rzeczami, systemami nawadniającymi, takimi bardziej technicznymi. No mamy też takie grono, które nas odwiedza po prostu podczas wydarzeń, że już znamy te osoby, które zawsze przychodzą na nasze wydarzenia, ale jakby nie są w tej grupie takiej aktywnie zarządzającej, powiedzmy. Mamy też swoją grupę taką na zamkniętą grupę na Facebooku, oprócz fanpage'u, no i tam jest tak naprawdę ponad 100 osób w tej grupie. Wiadomo, że tyle osób nie przychodzi, niektórzy tylko obserwują, niektórzy się pojawiają czasem, są też takie osoby, które na początku były bardziej aktywne, a teraz już nie są. No wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne przy takich społecznych przedsięwzięciach, że, no, że nie zawsze każdy ma czas, w jednym roku ma więcej, w innym ma mniej, ale też wiem, że te osoby, które nawet aktywnie nie uczestniczą, na przykład obserwują nasze działania, albo też, nie wiem, pojawiają się czasami w tej grupie osoby, które nawet nie mieszkają w Krakowie, ale jakby chcą się zainspirować i zobaczyć trochę od środka.
Czyli generalnie jakby każdy może przyjść do waszego ogrodu i niekoniecznie musi się angażować w na przykład sadzenie roślin albo w dbanie o ogród, tylko może się tam przyjść i spotkać ze znajomymi na przykład?
Tak, bo nasz ogród jest niezamykany, nie mamy tam żadnego płotu ani furtki, więc jest jak najbardziej dostępny o każdej porze. I bardzo często, jak ja tam przychodzę sobie popracować, no to na przykład, nie wiem, odpoczywają sobie ludzie na ławeczkach albo na trawie, przychodzą z dziećmi i niektórzy na przykład są zainteresowani i wypytują na przykład, albo się pytają, jak mogą wesprzeć, czy w czymś mogą pomóc, a niektórzy po prostu korzystają z tego miejsca.
A czy w takim razie z taką ilością ludzi, którzy też w różny sposób korzystają z tego ogrodu, czy koordynujecie to jakimś regulaminem?
No właśnie na ten moment jeszcze nie mamy go i chcemy go pracować. Nie powstał on jeszcze. Mieliśmy taki plan, żeby zrobić to w tym roku. Mam nadzieję, że się to uda. I oczywiście jakby mamy do tego regulaminu takie dość luźne podejście, bo nie chcemy, żeby bardzo ściśle regulował przebywanie w ogrodzie czy pracę w ogrodzie, tylko żeby był taki porządkujący, żeby po prostu bardziej mógł nam pomóc w razie jakiejś, nie wiem, nieprzewidywanej sytuacji bądź jakiegoś zachowania, którego nie chcemy. Które jakby dotąd się nie mieliśmy takich problemów, no ale jakby ktoś w jakiś nieodpowiedni sposób korzystał z tego miejsca, no to jest zawsze dobry punkt podparcia, żeby móc się odwołać do takiego regulaminu. Od początku mieliśmy tylko właściwie taką jedną zasadę, która nie jest właściwie napisana chyba, o ile się nie mylę, no ale jakby pierwszym jednym punktem regulaminu dotąd jest to, że nie korzystamy z chemii w ogrodzie, z żadnych nawozów sztucznych i to była jedna zasada od początku.
Zastanawiałyśmy się też, jakie rośliny hodujecie w waszym ogrodzie, żeby zapewnić bioróżnorodność i czy w ogóle jakby takie podejście jest wam też bliskie?
Czy takie podejście jest nam bardzo bliskie, ale jakby u nas wygląda to dość specyficznie, ponieważ to miejsce, w którym mamy ogród, to jest jakby bardzo rozległy teren. I my, wchodząc do tego ogrodu na samym początku, jakby zostaliśmy tam już po prostu ekosystem, który był bardzo bogatym ekosystemem. To znaczy tam jest po prostu bardzo dużo owadów, bardzo dużo ptaków, bardzo duża różnorodność roślin, które już tam rosły, od drzew i krzewów przez jakieś właśnie rośliny zielne. No i my staramy się po prostu ingerować jakby z taką dużą uważnością na to, co tam zastajemy. I też na przykład właśnie w ogrodzie zostawiamy takie miejsca, których no w żaden sposób nie zmieniamy. Mamy takie, powiedzmy, taki podział na strefy i te strefy, które są użytkowane, powiedzmy, najintensywniej, jak te miejsca, w których mamy grządki warzywne, albo taką strefę rekreacyjną z ławkami i tak dalej. I my mamy też takie, które mniej wchodzimy, albo wcale nie wchodzimy. Jakby ogród jest na tyle duży, że możemy sobie pozwolić na to, żeby zostawiać takie zupełnie dzikie fragmenty. Mamy plan na zrobienie tam takiej części, w której będzie ogród leśny, do zastanych drzew. Chcemy wprowadzić krzewy owocowe i tak dalej, albo jakieś pnącza, tak żeby móc go uczynić jakby bardziej jadalnym ogrodem na wzór właśnie takiego leśnego ekosystemu.
Czy na przykład w ramach wspierania tych zwierząt, które już u Was są, czy na przykład budujecie jakieś budki dla owadów albo dla nietoperzy, żeby też jakoś zapewnić im miejsce dla nich u Was?
Tak, budowaliśmy w tym roku właśnie pierwsze budki lęgowe i budki dla nietoperzy, które zawiesiliśmy na drzewach. Mamy też jeden taki domek dla owadów, niewielki. No ale właściwie my ten na przykład właśnie domek dla owadów traktujemy w taki sposób bardziej, powiedzmy, demonstracyjny, że coś takiego można tworzyć, ponieważ w naszym ogrodzie jest tyle naturalnych miejsc, w których mogą chronić się owady, że tak naprawdę domki nie są nam konieczne. I też robiliśmy na jesień takie kopce z liści, żeby mogły się tam chronić jeże. No i w tym roku właśnie, bo mieliśmy w zeszłym roku straszny problem też z sarnami, które nam zjadły absolutnie wszystko, prawie że wszystko. Więc też musimy po prostu stworzyć takie strefy, w których się odgradzamy od tych niektórych dzikich zwierząt, żeby móc jakoś też uprawiać w tym miejscu.
Czy mogłabyś wyjaśnić jakby może nam, czym jest suwerenność nasienna i czy podejmujecie jakieś działania, żeby ją rozwijać też w ogrodzie właśnie na Salwatorze?
No, suwerenność nasienna jest jakby bardzo ważnym dla mnie tematem. Bardzo ważne jest to, jakie nasiona wybieramy i jakie też, powiedzmy, kultywujemy praktyki wokół nasion, ponieważ no niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy po prostu wielkie koncerny próbują monopolizować ten rynek nasienny i niestety dobrze im to idzie, więc my też jakby staramy się edukować na temat nasion. Między innymi mieliśmy w tym roku jedne warsztaty, które właśnie prowadziłam, które składały się z takiej teoretycznej części dotyczącej i trochę zachowywania nasion i bardziej właśnie sytuacji wokół nasiennictwa na świecie, a także z takiej praktycznej części, w której po prostu robiliśmy pierwsze siewy w szklarni i też po prostu każdy mógł sobie zabrać nasiona, zasiać je na miejscu. Pokazywaliśmy też, jak to robić. No idea była taka, żeby te sadzonki później mogły wrócić do ogrodu. Jeśli ktoś chciałby tę roślinkę, która mu wyrosła, u nas zasadzić, to też taki był zamysł, więc to było jedno z takich wydarzeń. Też w zeszłym roku, we wrześniu, przyłączyliśmy się do takiego ogólnopolskiego święta nasion i bioróżnorodności, które zostało wymyślone przez Violettę Olejarczyk, która jest też rolniczką i nasienniczką polską. I my z tej okazji organizowaliśmy taki piknik, podczas którego robiliśmy wymianę nasion, więc przyszło sporo osób z własnymi nasionami, z własnych zbiorów. No i po prostu wymienialiśmy się między sobą nasionami i to też jest wspaniała okazja do tego, żeby poznać ludzi, którzy robią to samo, i też poznać różne ciekawe odmiany sprawdzone, które które ludzie jakby kultywują, na przykład od lat zbierają i wysiewają. Więc staramy się też przez takie dobre praktyki no, dbać o te nasiona. I też no, ważne dla nas jest to, jakie nasiona wybieramy my, kupując na przykład nasiona. Jakby pozyskujemy nasiona ekologiczne, to znaczy jakby jeśli kupujemy nasiona, no to kupujemy nasiona ekologiczne bądź z jakichś permakulturowych gospodarstw, no albo właśnie z jakichś małych firm nasiennych. Tak przez praktykę staramy się też pokazywać, skąd najlepiej pozyskiwać nasiona pod własną uprawę.
A czy w Krakowie na przykład między ogrodami społecznymi jest jakiś taki ruch, który polega na wymianie nasion? Czy jakoś te ogrody, nie wiem, są powiązane takimi szlakami wymian ze sobą? Czy na przykład zupełnie nie macie takich powiązań?
To znaczy mamy ze sobą kontakt z innymi ogrodami. Spotykaliśmy się regularnie też jeszcze przed pandemią, a teraz w pandemii na takich spotkaniach online, które organizował Zarząd Zieleni. No, nie mieliśmy wymian nasion, ale były organizowane takie spotkania, podczas których mogliśmy się powymieniać jakby doświadczeniami, kłopotami, jakie nas spotykają, albo jakimiś podpatrzeć u siebie nawzajem jakieś rozwiązania, więc jakiś tam kontakt mamy, natomiast jeszcze nie organizowaliśmy takiej wymiany.
Ja cię chciałam jeszcze zapytać w takim razie, bo teraz takim mam wrażeniem modnym konceptem jest permakultura i chciałam zapytać, czy uważasz też, bo dużo osób upatruje w niej taki alternatywny, nowy sposób na funkcjonowanie przestrzeni miejskich. Czy ty jakby też zgadzasz się z tym nurtem, czy masz na przykład zupełnie odmienne zdanie na ten temat?
No my prowadzimy właśnie też ogród, korzystając z zasad permakultury i staramy się jakby szeroko mieć takie szerokie spojrzenie na to pojęcie. I tak, no uważam, że to jest jak najbardziej coś, co możemy wdrażać w miastach i co daje nam duże szanse na produkowanie żywności w zrównoważony sposób i bardzo bym chciała, żeby to się rozwijało w tym kierunku, żeby powstawało jak najwięcej ogrodów społecznych, które mogą jakby edukować, mogą być takim miejscem rekreacji dla mieszkańców, ale też uczyć ich uprawy żywności w taki praktyczny sposób i też jakby możemy faktycznie wytwarzać tę żywność dla siebie, przynajmniej no, w takich ogrodach społecznych wiadomo, że nie na jakąś dużą skalę, ale na przykład dla członków ogrodów albo żeby się dzielić podczas właśnie jakichś pikników tymi plonami. No natomiast też jest miejsce w miastach jak najbardziej na taką szerszą działalność, jeśli chodzi o produkcję żywności, właśnie na przykład farmy miejskie takimi permakulturowymi metodami. Myślę, że do tego zmierzamy i też nie mamy innego wyjścia niż zacząć produkować żywność na miejscu, lokalnie i jakby skracając łańcuchy dostaw. Myślę, że to jest droga jak najbardziej.
Wróciłabym jeszcze do tego wątku, o którym wspomniałaś wcześniej, mianowicie pandemii, która wpłynęła na przykład na wasze spotkania, które przeniosły się do online, te między ogrodami. A czy pandemia jakoś wpłynęła bezpośrednio na funkcjonowanie ogrodu społecznego, którym się zajmujesz, czy to jakoś przeszło zupełnie obok?
To znaczy na pewno poniekąd wpłynęła, bo w zeszłym roku musieliśmy odwołać chociażby jakby kilka wydarzeń, które planowaliśmy, właśnie takich sąsiedzkich, pikników bądź warsztatów, to niestety one się nie mogły odbyć ze względu na obostrzenia. Już potem latem, jak były poluzowane te obostrzenia i można się było na zewnątrz spotykać, to oczywiście wróciliśmy do tego, ale no, mieliśmy trochę inaczej zaplanowaną wiosnę na pewno, jeśli chodzi o spotkania. Natomiast mogliśmy pracować w ogrodzie, jakby oczywiście w małych grupach albo pojedynczo jakby osoby związane z ogrodem się tam zjawiały i mieliśmy możliwość po prostu przychodzenia tam i pracowania na świeżym powietrzu. Zresztą mamy tam no, bardzo dużo przestrzeni, więc nie było to jakby zagrożenie dla nas, nawet jeśli kilka osób tam powiedzmy, miałoby przebywać w jednym momencie. I zastanawiam się po prostu, czy też ta sytuacja nie skłoniła ludzi do zajęcia się też uprawą żywności, jakby chociażby przez to, jakie na początku były szaleństwa w sklepach. albo to, że ludzie mieli po prostu więcej wolnego czasu, że ten czas właściwie można było spędzać tylko na świeżym powietrzu, czy to nie sprawiło, że wzrosło zainteresowanie ogrodami, ogrodnictwem miejskim. Z tego, co się orientuję, to tu są takie badania na temat tego, że nastąpił wzrost zainteresowania produkcją własnej żywności i też niektóre z takich mniejszych firm nasiennych na przykład znacznie szybciej się wyprzedały niż w innych latach, bo ludzie mieli jakoś, może znaleźli więcej czasu na zajęcie się swoimi ogrodami albo działkami.
A czy jakoś bezpośrednio w waszym ogrodzie po zluzowaniu obostrzeń było jakoś więcej ludzi? Albo więcej osób na przykład do was pisało, czy mogą przyjść i tak dalej?
Myślę, że można tak powiedzieć, aczkolwiek tak jak mówiłam, trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie było pandemii, ale bo i tak jakby w zeszłym roku nastąpił taki duży rozwój ogrodu, więc generalnie więcej osób się o nas w ogóle dowiedziało, chociażby przez to, że założyliśmy fanpage na Facebooku i zaczęliśmy organizować takie większe też wydarzenia, ponieważ mieliśmy na to środki finansowe z grantów, których nie mieliśmy w pierwszym roku, więc na pewno jakby to była taka działalność na szerszą skalę, ale no tak, te nasze spotkania ściszyły dużym zainteresowaniem, więc może też to skłoniło ludzi do zainteresowania się ogrodnictwem.
Dlaczego ogrody społeczne twoim zdaniem są ważną częścią miasta?
No na pewno właśnie dlatego, o czym mówiłam na samym początku, że bardzo mało osób w mieście ma ten przywilej, żeby mieć swój kawałek ziemi albo chociażby balkon, na którym mogą uprawiać. Więc myślę, że dlatego są ważne, bo też dają przykład i edukują, jak uprawiać żywność, są takim miejscem spotkań. Też bardzo ważne jest to, że jeśli właśnie mieszkańcy robią coś wspólnie, na przykład, nie wiem, robią jakąś grządkę zupełnie od podstaw, czyli najpierw ją budują, nie wiem, przywożą tam ziemię, kompost, uprawiają rośliny od nasionka i je tam sadzą, to jakby czują się bardzo związani z tym miejscem i czują bardzo dużą wartość w tym, co robią. Jakby też moim zdaniem ważne jest to, żeby w takich inicjatywach właśnie to osoby same decydowały, jak chcą, żeby to wyglądało, jakby żeby mogli sobie wybrać albo sami to zbudować. Bo często ogrody, które są jakby zaprojektowane odgórnie i na przykład oddane mieszkańcom do użytkowania, nie cieszą się taką popularnością. Jakoś wydaje mi się, że ważny jest ten trud, który każdy włoży na początku, żeby coś powstało i potem czuje w tym zdecydowanie większą wartość. No też ważne jest to, żeby było dużo zieleni w mieście, więc każdy taki ogród tu działa dobrze na rzecz i estetyki tego miasta i sprawia, że lepiej się w nim żyje, że jakby jest takie miejsce odpoczynku, że jest nastawiony na to, żeby miasto było bardziej dla ludzi.
To ja już przejdę do takiego wieńczącego pytania, bo zastanawiamy się, jaką radę albo jakie rady dałabyś osobom, które w swojej dzielnicy albo najbliższym otoczeniu chciałyby założyć ogród społeczny.
Myślę, że udzieliłabym takiej rady, żeby znaleźć najpierw osoby, które będą chciały z nami współtworzyć taki ogród, z którymi będziemy mieć podobne podejście do przestrzeni, do przyrody, do uprawy żywności i po prostu wspólnie zaplanować, jak chcielibyśmy wykorzystać taką przestrzeń i do czego i co tam na przykład organizować. Można właśnie albo znaleźć takie miejsce, jeśli na przykład na osiedlu jest miejsce, które nam się wydaje dobre pod taki ogród, no to można zapytać o to, do kogo to należy i czy ktoś chciałby nam udostępnić taką przestrzeń pod ogród. No albo właśnie zrobić to w ten sposób, w który ja to zrobiłam, czyli zgłosić się do Zarządu Zieleni Miejskiej z takim pomysłem, że chcemy założyć ogród społeczny i zapytać ich, czy w naszej okolicy jest jakaś działka, którą możemy się zaopiekować w ten sposób. No i tyle. I właściwie potem, jak już dostaniemy na to zgodę, to możemy już tylko działać. No też zawsze dobrym pomysłem jest na przykład skontaktowanie się z jakąś na przykład organizacją albo fundacją, która działa w naszej okolicy, która może byłaby zainteresowana współtworzeniem takiego miejsca, co jakby jest o tyle ważne, że daje nam też możliwość na pozyskiwanie grantu w dużo łatwiejszy sposób niż to jest dla takich niezorganizowanych grup. Oczywiście też nie posiadając żadnej takiej fundacji bądź stowarzyszenia jest to możliwe, ale mamy znacznie więcej możliwości, jeśli mamy obok siebie jakąś instytucję. Więc to też jest rzecz, którą się warto zainteresować, żeby potem móc pozyskiwać środki na działania.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że znalazłyście i znaleźliście czas na wysłuchanie naszej rozmowy. Pod podcastem znajdują się linki, które pomogą Wam zgłębić tematykę ogrodów społecznych i doczytać o tym więcej. Jeszcze raz dzięki za poświęcony nam czas i do usłyszenia wkrótce.